Dopiero zaczynamy, to znaczy zaczynamy kolejną godzinę w programie pod tytułem...
Nie tylko rozrywkowa, niedziela radiowa.
Profesor Anna Nowicka-Ostruska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Badań Teatralnych, Literatury Staropolskiej, chociaż to zdaje się jest poprzednia nazwa, prawda? Wybaczy mi pani profesor, że w takim razie poproszę na początek o sprostowanie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Katedra Historii Literatury Polskiej.
I historią literatury polskiej zajmować się będziemy, ale nie całą, ale w sposób tak specjalny, że ci z państwa, którzy chcieliby otworzyć sobie drzwi, zupełnie takie drzwi, o których istnieniu państwo nawet nie myśleli, to właśnie dzisiaj będą mieli okazję. W kręgu pani zainteresowań w dużej mierze kultura literacka Lublina. Niedawno z profesor Anną Nowicką-Ostruską mogli się państwo spotkać w ramach naszego cyklu robiliśmy przestrzenie sztuki związane z literaturą staropolską i sporo na ten temat rozmawialiśmy. I pojawiały się tam wtedy znakomite nazwiska, które znaliśmy bardziej lub mniej, ale kobiet to tam nie było. Tymczasem pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania są kobiety właśnie. Kobiety za murem, życie i twórczość lubelskich karmelitanek bosych w XVII i XVIII wieku. To jest taka publikacja, do której link znajdą państwo na naszej radiowej stronie internetowej, ale ma ona też wymiar bardzo fizyczny, wymiar książkowy. Ta książka, która została opublikowana niedawno, leży w tej chwili przed nami. Pani profesor, karmelitanki bose no nie kojarzą nam się specjalnie z literaturą i w ogóle z mówieniem. W związku z tym proszę mi opowiedzieć najpierw o tym, skąd ten pomysł, żeby opowiadać o opowieściach kogoś, kto teoretycznie niewiele mówił.
Karmelitanki bose były w XVII wieku, na początku XVII wieku, taką zupełną awangardą duchowości potrydenckiej, no w tym czasie w Europie. Bardzo, bardzo trudny zakon. Pani już wspomniała troszeczkę o tych ich ograniczeniach. One miały nakaz milczenia, nawet poskramiania wszelkich zmysłów. One nosiły takie specjalne płatki na oczach, żeby poskramiać zmysł wzroku, drewienka w ustach, żeby nie mówić. I całe ich życie było obwarowane jakimiś zakazami, nakazami, ograniczeniami, również w kontaktach interpersonalnych. Bardzo trudna to była reguła i dzisiaj byłaby trudna też do zniesienia. I teraz wiele lat temu znalazłam się w archiwum karmelitanek bosych w Krakowie i doznałam tam prawdziwego olśnienia. Po pierwsze dlatego, że to archiwum wyglądało kompletnie inaczej niż wszystkie archiwa, z którymi miałam do czynienia. To znaczy ja po prostu weszłam w przestrzeń zakonu, klasztoru. Co więcej, z siostrą, która mnie obsługiwała, nie miałam kompletnie takiego bliskiego kontaktu, ponieważ ona była za wielką żelazną kratą, za którą historyczne karmelitanki wchodząc nigdy za niej nie wychodziły. Krata, która w stronę rozmówcy najeżona była i jest wielkimi stalowymi gwoździami, prętami. A do tego siostra, która mnie tam przyjmowała, obsługiwała, dodatkowo schowana była za zasłoną. Więc te kobiety za murem, o których ja piszę, to jest takie fizyczne oddzielenie w XVII, w XVIII wieku, ale współcześnie też. To jest to bardzo, bardzo niewiele się zmieniło. Zakonnic od świata. Przedziwne uczucie, nadzwyczajne. I do tego, wchodząc do tego archiwum, inaczej niż w innych archiwach, nie dostałam teczek, rękawiczek, czy takiego oprzyrządowania archiwalnego, tylko rękopisy sióstr sprzed 400 lat, tak jakby właściwie przed chwileczką zostały odłożone przez nie na półkę. z liścikami, zasuszonymi kwiatkami w środku, takimi liścikami też do potomnych, do ludzi, którzy przyjdą po nich. Na przykład nazywałam się Staniątkowska. Proszę mi wierzyć, że za każdym razem często opowiadam o tym małym liściku, małym kawałeczku skrawku papieru, na którym było to zdanie i za każdym razem, nawet teraz, przechodzi mnie dreszcz, że na początku XVIII wieku jakaś siostra postanowiła po sobie zostawić taki ślad życia.
To musiało być niebywałe śledztwo, które pani przeprowadziła.
Tak.
To musiało być niebywałe śledztwo, przy czym każdy detektyw, średnio się znam na detektywach, ale myślę, że poskramia raczej emocje i uruchamia umysł, kojarzy fakty. Tu mamy, zdaje się, do czynienia z zupełnie innym rodzajem śledztwa. Tutaj w grę wchodzą także te zmysły, które karmelitanki miały poskramiać. Myślę sobie, intuicja mi to podpowiada, być może jest zupełnie inaczej i mój tok myślenia jest niesłuszny, że w dużej mierze musiała pani też spróbować znaleźć porozumienie z tymi kobietami sprzed wieków.
Ale rzeczywiście, ja na początku, przyjeżdżając tam, szukałam takich śladów kultury literackiej, gatunków, wypowiedzi, takich klasycznych, jak gdyby to były takie klasyczne zachowania historyka literatury, badacza. Ale po jakimś czasie zorientowałam się, że ja jestem już bardzo blisko z nimi związana, że straciłam taki obiektywizm, chyba jednak niemożliwy, już wiemy o tym, że obiektywizm badawczy jest mało możliwy, ale ja go zupełnie straciłam i oto weszłam w świat kobiet, które istniały, między którymi dochodziło do różnych emocji i ja je tak trochę łapię za mankiet. Że na przykład zaczynam rozpoznawać, ach, to pisała Teresa Barbara, to jest jej ręka, a tu jest ręka Eufrozyny. O, a to ty, Mario Magdaleno, pisałaś. Jak pięknie, że napisałaś do swojej ukochanej Agnieszki od Pana Jezusa Baranka, że pomiędzy nimi były wielkie przyjaźnie, wielkie też czasami takie negatywne emocje, ale że one też wpływają na mnie. I zupełnie bezwiednie, kierując się chyba taką też solidarnością kobiecą, zaczęłam tropić właśnie to, co dotąd nie interesowało historii literatury, zwłaszcza w odniesieniu do tych tekstów dawnych. Czyli takie ich małe sprawki, małe życia, zupełnie rzeczy, które nie miały być utrwalone, ale są utrwalone.
Ale jak? Gdzie? Przecież nie w oficjalnych na przykład kronikach, czy też może gdzieś także
ale
tam.
Ale oczywiście.
Tak?
Oczywiście. Siostry karmelitanki, ponieważ były siostrami klauzurowymi, dalej zresztą są, właściwie pisanie, doszło do tego po jakimś czasie, że pisanie nie tylko w sensie twórczości, bo my dzisiaj pisanie jako, rozumiemy jako taką indywidualną, zupełnie nową twórczość, a to jest też kopiowanie tekstów, tworzenie książek rękopiśmiennych, wszelkiego rodzaju taka twórczość piśmiennicza. Mhm. Przepisywanie też tekstów, co do których nie wiemy, kto był ich autorami czy autorkami. Trochę skupiłam wątek. O czym mówią?
O tym, że ja uważam, że w kronikach na pewno.
No właśnie, o tych gatunkach, tak. I one nie były wykształcone. Mhm. To znaczy, nie zostały poddane takiej obróbce teoretycznej, retorycznej. Nie zostały ukształtowane, że pisać należy w ten i w ten sposób. I pisząc kroniki, pisząc żywoty swoich współsióstr, czy własne autobiografie, robiły to w taki bardzo osobisty, spontaniczny sposób. I teraz oczywiście, że jeżeli na przykład mamy żywoty zakonne, siostra umierała, w oddzielnej księdze jej współsiostry spisywały jej żywot. I one były też czytelniczkami żywotów świętych, w związku z tym oczywiście pisały to na pewien wzór, naśladowały to, co było akurat wtedy w lekturze. Ale spod tej warstwy pewnej, czy tutaj takiej kalki, czy spod tej warstwy takiego skostniałego kształtu żywotopisarskiego, wyzierają fantastyczne właśnie relacje między kobietami. A no tutaj trzeba odbiorcom powiedzieć, słuchaczom, że to były zakony, to były klasztory, w których mieszkało najwyżej 21 kobiet. I no jak wyobrażamy sobie dom, w którym mieszka 20 kobiet? Całe życie tam spędzają. Przecież tam dochodzi do iskrzących emocji, do wielkich, do wspaniałych relacji między nimi, ale też zależności. To jest bardzo układ taki schierarchizowany, gdzie o przeoryszy swojej one są zobowiązane mówić mój Chrystus. Czyli to tutaj posłuszeństwo jest absolutnie najbardziej oczywistą, podstawową cnotą zakonnicy. I ten świat jest zatem pełen sprzeczności. Z jednej strony są sobie bliskie, z drugiej strony są, nie mogą się od siebie uwolnić.
Z trzeciej strony muszą znaleźć ujście tak. swoich emocji, prawda?
Oczywiście i to pisanie jest jedynym właściwie sposobem ekspresji. Dlatego, że zakonnice karmelitanki bose nie mogły posiadać niczego. I to, że one mogły napisać sobie książeczkę i później ją trzymać w rękawie gdzieś habitu, zresztą to pokazuje, to jest właściwie jedyny sposób ich takiej realizacji. Moja książeczka, ja mówię właśnie zdrobniale książeczka, bo ona w swoim niewielkim formacie właśnie chciałam, żeby nawiązywała do takich malutkich formatów książeczek, które siostry karmelitanki sobie robiły. I czasami to są takie maleństwa. Proszę sobie wyobrazić, że niektóre mają wymiary 6 cm na 9. Książeczka, która się w jednej dłoni mieści. I ja biorąc ją po 400 latach do ręki, widzę, że ona w swojej oprawie skórzanej jest tak wydotykana, jest tak wyprzytulana, że chciałam, żeby moja książka też była taka malutka.
To musiał być niezwykły moment, to dotykanie fizyczności, spotkanie z fizycznością, z przedmiotem, z zapachem, z linią papilarną, tam gdzieś odciśniętą jeszcze być może.
Z duktem pisma.
Właśnie. Niech mi pani o nich opowie, niech pani opowie o ich temperamentach, o ich charakterach, o tym, w czym były podobne, czym się różniły.
Ja po jakimś czasie zaczęłam zajmować się przede wszystkim karmelitankami lubelskimi, bo może nie wszyscy wiedzą, że w Lubinie były aż dwa klasztory karmelitanek. Jeden powstał w 1624 roku i to jest dzisiejszy kościół i klasztor karmelitów na Świętoduskiej. Ten wspaniały nasz lubelski, jeden z najpiękniejszych lubelskich kościołów. A drugi w 1646 roku została ufundowana druga fundacja i to jest dzisiejszy kościół, który jest przy szpitalu na ulicy Staszica. Akurat ten kościół, ta fundacja była z połowy XVII wieku, sam kościół został dokończony troszeczkę później, bo na początku już XVIII wieku, ale Lublin tym sposobem był jedynym miastem w całej Rzeczypospolitej, w której były aż dwie takie fundacje. I jak obliczył, może to jeszcze się zmieni, ale jest to takie wstępne obliczenia, wspaniały historyk Karmelu, ojciec nieżyjący już, ojciec Czesław Gil. W tych dwóch klasztorach w ciągu dwóch stuleci mniej więcej 180 kobiet spędziło życie. Bo on zbierał ich dane po prostu osobowe. I ja pomyślałam sobie zaraz. To 180 kobiet, nie wychodzących, nie kontaktujących się ze światem zewnętrznym, no poza takimi sytuacjami ucieczki czy wyjazdu przed powietrzem morowym, a czymżeż one się tam zajmowały? I tak poczynając od jednej, przechodząc przez kronikę zakonną, żywoty, ukształtowała się taka grupa kobiet, które były niesłychanie wyraziste. Po pierwsze, świetnie pisały, zarządzały. No, jeżeli to jest tak, że cztery karmelitanki przechodziły czy jechały na nową fundację i one tam miały budować właściwie od podstaw wszystko, zabiegać o sprawy majątkowe, o rozwój duchowy, bibliotekę, jedzenie, no wszystko. Cztery kobietki. I no, przez kilka lat mojej pracy ukształtowała się, tak jak powiedziałam, taka bardzo wyrazista grupa kobiet, przynależących i do klasztoru świętego Józefa, czyli na Świętodulskiej, i później część z nich przeszła do klasztoru Niepokalanego Poczęcia, czyli na ulicę Staszica. To się kiedyś nazywała, ta ulica nazywała się kiedyś Poczętkowska, właśnie ze względu na to, że klasztor był Niepokalanego Poczęcia i panny były poczętki, a drugie były Józefatki, żeby się jakoś odróżnić je. Co więcej, bo myśmy mówiły o emocjach pomiędzy kobietami w obrębie jednego domu, ale też między tymi dwoma klasztorami dochodziło do takiej super rywalizacji.
Rywalizacji o co?
O pierwszeństwo.
Aha.
O te, które będą lepszymi karmelitankami. Tamte ambicje też świetnie widać. Jest taka Maria Magdalena od Zbawiciela. Wspaniała twórczyni, autorka pisząca, właśnie pisząca już swoje teksty, ale taka aktorka drugiego planu. I Maria Magdalena w 1638 roku została wysłana z klasztoru świętego Józefa do Wilna jako tak zwana fundatorka klasztoru nowego. To była niesłychana nobilitacja, być fundatorką. To jak matka założycielka prawie, że... I ona po 4 latach wraca z Wilna do Lublina, bo miała karmelitanka zawsze miała prawo wrócić do swojego pierwotnego klasztoru, jeżeli taką wolę wyraziła. I ona wraca z tego Wilna, gdzie miała właśnie tę niesłychaną pozycję fundatorki, wraca do Lublina. I w jej żywocie, który jeszcze w jaki sposób pozyskałam, to za chwileczkę powiem, okazuje się, że gdzieś między wierszami wyzierają informacje o tym, jak jej strasznie dokuczały te Józefatki, jak ją poniewierały za to, że być może uważa się za coś lepszego, bo była fundatorką. Więc niby żywot jest taki właśnie klasyczny, ugrzeczniony, taki mówiący o jej pokorze, cnotach i tak dalej, a gdzieś między wierszami są takie dopowiedzenia niewielkie, że jak strasznie jej te lubelskie siostry dopiekły. Że na przykład w taki dla nas przedziwny i trudny do przyjęcia sposób, na przykład każą jej tylko w jakimś jednym habicie chodzić, albo jakieś najgorsze rzeczy w klasztorze robić. Na przykład, podaję przykład nawet, bielenie nici. Bielenie nici było upokarzającą pracą.
Czyli była hierarchia też prac. A jak pani dotarła do tego żywotu? Bo właśnie mówimy o śledztwie, o nietypowym śledztwie. Jak prowadziły panią drogi?
Już opowiadam. Maria Magdalena, wiedziałam, że ona napisała diariusz podróży. Właśnie, to jest niesamowite. Dotąd my, poloniści, uczyliśmy się, że pierwszy diariusz podróżny kobiecy to jest pani Salma Pilsztynowa i to jest druga połowa, bardzo zaawansowana druga połowa XVIII wieku. Mhm. I ja nagle dostaję do ręki rękopis, gdzie Maria Magdalena w 1638 roku jedzie do Wilna i pisze diariusz dzień po dniu, jak przekracza Bóg, jakie je potrawy różne podlaskie, jak nocują na przykład w jakiejś takiej karczmie albo w takiej karczmie. No, trudy podróży. I to jest niesamowite. To przesuwa o 150 lat granice diarystyki kobiecej.
Może pani pamięta, jakie te potrawy podlaskie jakoś tak?
Na przykład tak, chleb Borys. Kwas. Pierogi. I co więcej, karmelici, którzy je wówczas wieźli do Wilna, kazali im się przyglądać, jak te potrawy są robione i wysłać próbki do Lublina.
Jaka to kopalnia może być dla kogoś, kto chciałby się rzeczywiście tak głęboko tą kuchnią podlaską zainteresować. To też można byłoby tym śladem pójść w takim
razie. A co
razie.
Ciekawe, ona pisząc o tym chlebie Borysie, kilkakrotnie o nim pisze, i pisze, że ale to jeszcze nie jest ten prawdziwy Borys, ten zupełnie taki ciężki, gliniany. Ten prawdziwy Borys to będzie jeszcze bardziej na północ. miesiąc. Czyli ona też z taką ciekawością podąża za tymi... ma taką ciekawość poznawczą w sobie, Maria Magdalena. I ona mi się wymykała, nie potrafiłam, po innych siostrach zostały żywoty, a nad Marią Magdaleną tak jakby zasłona milczenia. No nic, kompletnie. I kiedyś wpadłam na pomysł, żeby napisać, może tak, zakon karmelitanek został skasowany w XIX wieku. Maria Magdalena w pewnym momencie w życiu znalazła się w Poznaniu. Ona zakładała też klasztor poznański i ten klasztor poznański w XIX wieku też został skasowany. I wszelkie dokumenty, pisma, takie zabytki kultury materialnej po klasztorze poznańskim, no gdzieś się rozpłynęły. Za to w XIX wieku, wówczas kiedy zakony karmelitańskie uległy takiej odnowie, powstał niedaleko w Kaliszu zakon karmelitanek. I no to XIX-wieczny zakon, więc nie bardzo mogłam się tam czegokolwiek spodziewać. Ale na wszelki wypadek napisałam do sióstr do Kalisza, czy przypadkiem nie mają jakichś żywotów starszych u siebie. I proszę sobie wyobrazić, że odpisała mi siostra, tak mamy, a pani prześle. Sfotografowała, przesłała, no do Kalisza trochę daleko dla mnie ciągle, przesłała. Jakież było moje zdumienie, kiedy zobaczyłam, no naprawdę, po pierwsze, były tam żywoty, których bardzo poszukiwałam, między innymi Marii Magdaleny od Zbawiciela. Ale najfantastyczniejsze było to, że ten rękopis został przygotowany do wpisania żywotów, został przygotowany jeszcze w XVII albo na przełomie XVII-XVIII wieku, o czym świadczy grafia nagłówków, czyli żywot na przykład matki Eufrazyjej od zwiastowania Najświętszej Marii Panny. On został wykaligrafowany w XVII wieku i prawdopodobnie został tylko przygotowany do wpisania tekstu, bo później ten właściwy żywot wpisuje już XIX-wieczna ręka. To pokazuje taką ciągłość w tym zakonie, inaczej płynie czas. To nic, że to zostało 200 lat temu przygotowane. I ja pisząca siostra, jestem kontynuatorką tego, co zaczęła siostra 200 lat temu i oto teraz w XIX wieku, bo to po prostu ręka jest bardzo charakterystyczna, XIX-wieczna, wpisuje ten żywot, nie widząc w tym nic takiego, żadnej sprzeczności. Co więcej, ja w klasztorze w Krakowie spotkałam się z dokumentami, takimi księgami profesji, które zaczynają się w XVII wieku, a kończą się w 1953 roku, gdzie długopisem już jest wpisane, że profesję złożyła, siostra taka i taka.
Czy one się różnią, te współczesne karmelitanki, właśnie te dopisujące, te, z którymi pani koresponduje też, szukając dokumentów, czy po piśmie, po charakterze, po tym, jak posługują się słowem, da się też odczuć różnicę?
No, to są współczesne kobiety już dzisiaj. Zresztą ja się z nimi kontaktuję mailowo, więc mają ten dostęp do świata. Ale ciągle słyszę na przykład od siostry Łucji w klasztorze na Wesołej w Krakowie. Na świecie to ja skończyłam takie studia. Czyli jest ta granica. Na świecie i za kratą. I za murem. Natomiast te karmelitanki, z którymi ja się tak bardzo zaprzyjaźniłam, czyli te sprzed 400 lat, to są moje bardzo bliskie dla mnie osoby. One miały niesłychanie różne charaktery, różne temperamenty. I no była na przykład Teresa Barbara od Najświętszego Sakramentu. Przepraszam za to określenie wszystkich w zaświatach. No diabeł, nie kobieta. Co za charyzmatyczna osoba. Co za organizatorka, co za taka temperamentna niesłychanie.
A to, i to wszystko pani wie po tych pismach. To
tak, tak. No jeżeli na przykład jest taki moment, 1655 rok, mamy wojnę polsko-szwedzką, karmelitanki muszą uciekać z Lublina, też to wiadomo, że w 1656 roku Lublin został bardzo, bardzo zniszczony i okaleczony, prawda? One uciekają wtedy. Ale jest wojna i nie mają koni, nie mają wozów. I wówczas Teresa Barbara pisze z prośbą do dotychczasowego opiekuna Opalińskiego, z prośbą o ten transport, żeby one mogły uciekać z miasta. Na co on jej dosyć tak bezczelnie odpisuje, że no, jest wojna, nic nie możemy zagwarantować, musicie się rozproszyć do swoich domów albo róbcie sobie właściwie co chcecie. Na co Teresa Barbara odpisuje, że ja tak z pamięci będę cytowała, że miłościwy panie, poradzić nam teraz, żebyśmy uciekały do domów swoich rodzinnych, to tak jakbyś swoje dziadki, czyli swoje dzieci, dla ochrony chciał do Karola Gustawa wysłać. Także była niesłychanie temperamentną osobą, taką pyskatą. Budziła skrajne emocje, od uwielbienia po wściekłość, złość i po niej pozostał wspaniały żywot. Napisała go właśnie Maria Magdalena, o której wspominałam. Żywot fantastyczny, dlatego że pokazuje właśnie takie krewkie kobiety, krewką Teresę Barbarę, co ona wyprawiała naprawdę. Chciała się ukrzyżować na przykład w pewnym momencie. Tak? Albo sobie też wytatuowała sobie święte imiona w różnych częściach ciała. Niesłychane rzeczy. Ale też pokazuje Marię Magdalenę jako znakomitą pisarkę. Ja bym się tutaj nawet to poważyła powiedzieć, że Maria Magdalena od Zbawiciela, Anna Żaboklicka na świecie, że to jest chyba Jan Chryzostom Pasek w spódnicy. Albo nawet w habicie.
A te jej dzieła są wciąż za murami, czy też są dostępne?
Nie, ten żywot Teresy Barbary, o którym ja mówię, został wydany. Jest dostępny. Wydał go właśnie ojciec Gil kilka lat temu. No już 10 lat temu chyba. Więc jak najbardziej. Jest ta książka dostępna. Ja co prawda wydawałam te fragmenty, które zamieściłam w swojej książeczce z rękopisu, bo rękopis też mam. Ale tak, to jest wydane.
Może warto, jeśli ktoś szuka tekstu do opowieści, nie wiem, teatralnej czy jakiejś innej,
no
sięgnąć,
właśnie,
prawda?
No właśnie, ja w 19 roku, 3 lata temu, otrzymałam takie stypendium prezydenta Lublina na zebranie materiałów źródeł, na sam zebranie źródeł dotyczących lubelskich karmelitanek. I wydarzeniem kończącym to ten projekt stypendialny był monodram, który ułożyłam, a który właśnie z tekstów źródłowych, który wykonała pani Irena Jun z Teatru Studio w Dedeku na Węglinie. I pani Irena, która kilka dni temu do mnie zadzwoniła, też dziękując za książeczkę, mówi, jeszcze do tego wrócimy, Aniu, jeszcze do tego wrócimy. Bardzo bym chciała, żeby teksty zakonnic, karmelitanek, kobiet z przeszłości, żeby nie były tylko jakimś takim suchym faktem historyczno-literackim, tylko żeby znalazły oddźwięk gdzieś w przestrzeni właśnie H-teatru. Po prostu fantastycznie ten monodram wtedy wybrzmiał wspaniale.
Nie jest zarejestrowany.
Muszę zapytać Mateusza Nowaka.
Proszę zapytać Mateusza Nowaka, chyba że Mateusz Nowak, co mu się zdarza, słucha nas teraz, to...
Tego pozdrawiamy.
Tego po pierwsze pozdrawiamy, po drugie poprosimy o informację o tym, czy był zarejestrowany, czy nie. A jeśli nie, to koniecznie, prawda? Koniecznie, oprócz jednorazowego wystawienia. Ja jestem bardzo ciekawa. Nie byłam wtedy na tym monodramie. Bardzo jestem ciekawa, jak te słowa interpretowane przez Irenę Jun funkcjonują.
I tym bardziej, że jeszcze powiem, w tej książeczce Kobiety za murem jest niewiele tekstów, bo ja miałam ograniczone, to też ona też powstała w ramach stypendium prezydenta miasta Lublina, natomiast tu mogły się tylko 3 arkusze zmieścić wydawnicze, natomiast tekstów jest bardzo dużo.
Jest w takim razie inspiracja. Jest inspiracja, nie wiem, co się komu teraz z naszych słuchaczy, słuchaczek urodzi w głowie, ale kto wie, być może ta rozmowa będzie kluczykiem do kolejnych drzwi, które otworzą następny etap historii karmelitanek bosych. Proszę mi powiedzieć, przed panią zresztą widzę, leżą jakieś rękopisy, pani rękopisy, ale one mnie prowokują do zadania takiego pytania o to, czy korzystała pani z pomocy na przykład grafologa, czy kogoś innego, czy to badania, te śledztwa, które pani robiła, to zbieranie dokumentów, to była tylko pani praca, osoby, która się zajmuje literaturą. Praca zresztą, jak już słyszymy, bardzo nieszablonowa i poszerzająca narzędzia, jakimi się nauka posługuje. Zasuszony kwiatek czy zapach to nie są, zdaje się, narzędzia naukowe. Ale odkąd pamiętam, opowiadała nam tutaj autorka książki o Iwaszkiewiczu, jak to biografię wysnuła na przykład z zapachu resztki wody kolońskiej stojącej na półce w stawisku, czy urwanego guzika od płaszcza leżącego w szufladzie. I wtedy też wszyscy stukali się w głowę, kto to widział, gosposie, pytać o to, jak żyć. To przecież poważne naukowe badania trzeba przeprowadzić. No, to są poważne badania. To mam nadzieję, że to nie jest już taka bardzo nieszablonowa sprawa. Ale pytam właśnie o wsparcie. Czy ktoś jeszcze, czy potrzebna była pani pomoc? Na przykład grafologa, ale nie tylko.
Grafologa nie. Raczej, ja właśnie, to jest bardzo duży problem badawczy, to o czym pani powiedziała. To, że ja wiem, że to jest ręka tej siostry, a to jest ręka tej siostry, ale nie pod, albo na przykład wiem po jakimś kształcie książki czy zawartości tej książeczki. Ja wiem, że to ona zrobiła. Mhm. Bardzo trudno to jest udowodnić, bo grafolog nie, ale w tym momencie, kiedy ja już wiedziałam, że to na przykład pisze Agnieszka od Pana Jezusa Baranka i to pisze Agnieszka od Pana Jezusa Baranka, a mam przed sobą na przykład no, bardzo dużą pracę, to była praca zespołowa z profesorem Radosławem Grzeszkowiakiem i panią z, między innymi z Jolantą Gwioździk z Uniwersytetu Śląskiego, kiedy wydawaliśmy adaptacje karmelitańskie takiego zbioru emblematycznego Pia Desideria, bardzo opasłe dzieło i tam moje przeświadczenie nie wystarczyło. Musieliśmy się wspomóc właśnie tym narzędziem naukowym. To raczej chodzi o kodykologię. O kogoś, kto się zajmuje kodykologią, paleografią. I rzeczywiście czasami pomaga mi, a na pewno też świetnie się rozmawia z panią Ewą Zielińską, historyk z Lublina, pani doktor Ewa Zielińska, też archiwistka i pasjonatka starych manuskryptów, która będzie, tak jak ja z pasją śledzę emocje między kobietami, to ona ogonki od liter będzie. Ogonki od liter. Jak ta litera tutaj żyje własnym życiem? Że jest mnóstwo mikroświatów, które wciągają.
Bardzo to jest ciekawe. Jeszcze bym chciała wrócić do tego, co pani już dwukrotnie powiedziała, ale to mnie bardzo jakoś tak zatrzymuje, że się pani z nim zaprzyjaźniła, że są pani bliskie. I tutaj sobie przypominam też taką teorię profesora Czaplińskiego, no nie nową, że w dzisiejszych czasach dużo mniej czytamy. Nie dlatego, że jesteśmy, nie potrzebujemy albo jesteśmy głupsi, tylko dlatego, że dużo więcej piszemy. A zarówno pisanie, jak i czytanie jest rodzajem komunikacji z samym sobą. Po to czytamy książki i dlatego też piszemy, żeby się skomunikować z samym sobą. I tutaj mam wrażenie, ten proces właśnie nastąpił. One pisały, żeby się też skomunikować, nie tylko po to, żeby zostawić ślad, ale żeby się porozumieć ze sobą. Pani natomiast, czytając te teksty, poznaje nie tylko je, ale też komunikuje się ze sobą. I tu moje, jeśli jest w ogóle cień jakiejś prawdy w tym, co mówię, co podpowiada mi intuicja, to też mam pytanie o to, jaki to wpływ w takim razie to spotkanie i ta komunikacja miały na panią?
No to fantastyczne pytanie. Właściwie godne psychoterapeuty. Oczywiście, jeżeli czymś zajmuję się z taką pasją, no to pewnie szukam cząstki siebie. W tym spokoju, w tym zamknięciu, w tej izolacji od hałasu zewnętrznego. I tak, owszem, jestem z nimi, uważam, to napisałam zresztą w książce, że ja jestem z nimi zaprzyjaźniona. Uważam, że przynależą, że one są trochę moje. Może to jest też moje zawłaszczanie. No nie chciałem, żeby tak było, ale trochę czuję się tutaj właśnie taka, może jestem uzurpatorką. Natomiast mnie fascynuje przeszłość, niepoznawalność przeszłości. Kiedyś ktoś powiedział, że przeszłość jest poznawalna tylko w tym stopniu, w którym sama daje nam dostęp do siebie. Podczas gdy znamy tak niewielkie okruchy z niej, że zbudowanie jakiegoś większego wizerunku jest absolutnie niemożliwe. To są puzzle. I ja tutaj we wstępie do książki napisałam, no po co właściwie wywlekać jakieś stare śmiecie o jakichś kobietach, które 500 lat temu, 400 lat temu żyły, niczego nie dokonały wielkiego. A potem odpowiadam na to pytanie, zaraz. Przed nami w mieście żyły jakieś niezliczone miliony istot. Czy w mieście, czy w Lublinie, czy w ogóle w przeszłości. Miliardy istot. Po ilu została jakakolwiek narracja? Więc jeżeli czytam, że jedna siostra, to jest taka piękna opowieść, jak jedna z sióstr z jakąś zdechłą poziomkę, wysuszone, przepraszam, to owoce poziomek, znalazła wysuszone owoce poziomek i posadziła. I one ożyły, one urosły. I to je tak cieszyło. Więc jeżeli czytam taką historię sprzed 400 lat, że oto jedna istota zrobiła coś, co jej dało radość, co ją jakoś zainspirowało, a inna chciała to zanotować. To jest cudowne, to jest godne przypomnienia. Po ilu z tych istot, kobiet, zakonnic, w ogóle homo sapiens, nie pozostaje nic absolutnie. A to zostało. I to jest wspaniałe.
Kłaniam się pani z wielką wdzięcznością, że chciała pani podjąć tę sztafetę. I za tę pracę, i za to, że nam pani te kobiety przedstawiła, i ten zasuszony kwiatek, i tę poziomkę, i te troszeczkę wrednawe charaktery. To wszystko jest naprawdę godne wielkiej wdzięczności. Profesor Anna Nowicka-Struska i Kobiety za murem. Życie i twórczość lubelskich karmelitanek bosych w XVII i XVIII wieku. Te książeczkę znajdą Państwo. Pani.
Ja jeszcze chciałam, przedłużając tę sztafetę, przepraszam, pozwolę sobie na prywatę.
Jasne.
Trwania. Chciałam powiedzieć, że tę książeczkę zadedykowałam mojej mamie.
Tak. Mogą to Państwo zobaczyć, jeśli ta książka trafi do Państwa rąk, a być może trafi, a jeśli nie będą mieli Państwo tego szczęścia, to jest w internecie. Na stronie Radia Lublin w zapowiedzi dzisiejszej audycji podajemy link.
Ona będzie też, już jest upubliczniona na stronach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Łopacińskiego. Już dostałam link, że została zamieszczona.
Bardzo pani dziękuję za tę opowieść o milczeniu, które, jak się okazuje, było bardzo, bardzo wielomówne. Profesor Anna Nowicka-Struska, mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do karmelitanek, choćby przy okazji tego, co dziać się będzie, być może po inspiracji tekstami, które pani zebrała i upubliczniła. Do widzenia.
Do widzenia.